Drogi Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci za łaskę, że mogę dzielić się Twoim Słowem i za ten wielki przywilej, że mogę być głosem naszych ukochanych braci i sióstr, Twoich ukochanych dzieci, które dokładnie teraz cierpią z powodu wierności Twojemu imieniu. Są w więzieniach, są bici, mieszkają w obozach dla uchodźców, opłakują swoich bliskich, którzy ponieśli śmierć męczeńską, walczą o przetrwanie, często brakuje im wszystkiego, podstawowych środków do życia. Ale w tym wszystkim, Panie, ufają Tobie, trwają przy Tobie, głoszą Ewangelię i pozyskują kolejne osoby dla Ciebie. Panie, proszę Cię, aby każdy z nas tu zgromadzonych po dzisiejszym nabożeństwie, które już jest tak pełne, tak głębokie, tak wielowymiarowe, był choćby o krok bliżej Ciebie. Byśmy wyszli stąd lepiej, choć trochę Ciebie znając. Byśmy byli o krok bliżej naszych braci i sióstr, którzy cierpią z powodu Twojego imienia. Byśmy kochali trochę bardziej. Byśmy byli trochę mniejsi, a Ty trochę większy w nas. Powierzam Ci, Panie, to słowo, ten czas, który przy nim spędzimy, ten czas, kiedy będziemy się też modlić za Twoje ukochane dzieci, które cierpią prześladowanie. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy. Amen. Amen. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Jak widzicie, plakat jest tutaj jakby ze złą datą, prawda? Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół, 9 listopada, ale ta data nie jest zła, ta data jest właściwa. Ten dzień modlitwy odbywa się już od wielu lat pod patronatem Światowego Aliansu Ewangelicznego i w różnych krajach świata jest to albo pierwsza niedziela, albo druga niedziela listopada. W wielu krajach dzisiaj jest ten dzień obchodzony. My w Polsce oficjalnie go obchodzimy 9 listopada, ale tak naprawdę nie chodzi tutaj o datę, o konkretny dzień, ale chodzi o to, by na chwilę się zatrzymać, na chwilę się zastanowić, spojrzeć na to, co dzieje się na świecie i tak jak już modliłem się, zbliżyć się do naszych braci i sióstr w wierze, którzy cierpią prześladowanie. Nazwa tego dnia, Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół, może być nieco myląca, bo może nam się wydawać, że gdzieś tam daleko jest jakiś prześladowany Kościół. Ale tak naprawdę Kościół jest tylko jeden. I gdy mówimy o prześladowanym Kościele, to mówimy o nas. Mówimy o ciele Jezusa Chrystusa, do którego my również należymy. Jeśli jeden człowiek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Gdy zaczynaliśmy naszą służbę tu w Polsce z moją żoną Irenką, grupą braci i sióstr, wielu z nich było właśnie z Filadelfii, to wtedy prześladowania były gdzieś tak daleko, w Azji, w Afryce. Dzisiaj są już za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, na Białorusi, w Rosji. Nasilają się na całym świecie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na kwestię prześladowań nieco inaczej, z takiego osobistego punktu widzenia, czyli jak te wszystkie prześladowania, o których słyszymy, o których pisze Pismo Święte, o których dowiadujemy się często nawet z mainstreamowych mediów, jak one odnoszą się do mnie, jak ja się mam w tym wszystkim odnaleźć, w jaki sposób to mnie dotyczy, czy to jest coś odległego, czy to jest coś bliskiego. Chciałbym, abyśmy na początek przeczytali słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana, rozdziału 15, wersetu 20. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. To jest jedna z obietnic naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo proste zdanie wynikowe. Jeśli spełniony jest warunek A, będzie spełniony warunek B. Pozwólcie, że zadam wam takie dość retoryczne pytanie, dość oczywiste. Czy Pan Jezus był prześladowany? Czy był odrzucony? Czy był wyśmiewany? Czy kłamano na jego temat? Czy został aresztowany i uwięziony? Czy był bity i torturowany? Czy został w końcu zabity? Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Gdy apostoł Paweł pisał do swojego ukochanego ucznia Tymoteusza drugi list i chwalił go za to, że Tymoteusz poszedł za nim, za jego wiarą, sposobem życia, miłością, dodał też, poszedłeś też za moimi prześladowaniami. Tak w Nowym Testamencie wyglądało uczniostwo. Gdy apostoł powoływał swoich uczniów, to oni nie tylko szli za jego wiarą, za znakami i cudami, które czynił, ale szli też za jego prześladowaniami. I potem w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale 3, wersecie 12 Paweł pisze tak. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Kolejna obietnica. Wszyscy. Jaki warunek musimy spełnić? Chcę żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Chcę być Jego uczniem. Chcę żyć dla Niego. Chcę głosić Jego Ewangelię. Chcę odzwierciedlać Jego miłość. Chcę być taki jak On. Paweł mówi, jeśli takie jest Twoje pragnienie, jeśli naprawdę poważnie chcesz traktować Słowo Boże, życie z Jezusem, Jego obietnicę, Jego wolę, to będziesz prześladowany. Myślę, że w tym miejscu warto podać jakąś definicję prześladowania. Co to znaczy? Czy to oznacza, że będę wrzucony na pewno do więzienia? Być może. Tego nie wiem. Ale najprostsza definicja prześladowania, jaką udało mi się sformułować, brzmi tak. Prześladowanie oznacza, że oznacza sprzeciw wobec mojej wiary, który coś mnie kosztuje. Coś tracę. I spektrum jest duże. To może być utrata z jednej strony z tego spektrum dobrego samopoczucia, bo ktoś mnie wykpił, wyśmiał, odrzucił, a na końcu tego spektrum śmierć męczeńska. I gdy patrzymy na dzieje Kościoła Jezusa Chrystusa, to widzimy, że te słowa wypełniały się i wypełniają. Dzisiaj prześladowania na całym świecie się nasilają. I pytanie, na które każdy z nas powinien sobie dzisiaj odpowiedzieć, brzmi tak. Czy naprawdę chcę żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie? Czy naprawdę chcę być Jego uczniem? Czy naprawdę chcę poważnie traktować Jego Słowo? Czy naprawdę chcę, żeby Jego Duch mnie prowadził? Czy naprawdę chcę wypełnić Jego wolę na moje życie? Czy naprawdę chcę głosić Ewangelię? Naprawdę chcę być częścią wypełniania się wielkiego nakazu misyjnego naszego Pana? To jest podstawowe pytanie, na które każdy z nas musi sobie osobiście odpowiedzieć. Na to nie da się odpowiedzieć grupowo. Nie można odpowiedzieć w ramach kościoła, denominacji. To pytanie musimy zadać sobie indywidualnie i na nie odpowiedzieć. Jakiego życia pragnę? Czego chcę? Jakie są moje cele? Jakie są moje dążenia? Czy chcę żyć pobożnie? I weźmy choćby taki prosty werset. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 6. Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pozwól, że zadam Tobie i sobie pytanie, czy naprawdę w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że Jezus jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem, jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą zbawienia? Czy wierzysz w to? Ten werset być może wisi na naszej lodówce, może na drzwiach wejściowych naszego domu. Być może jest zakreślony w naszych Bibliach, Tego wersetu uczymy nasze dzieci na szkółkach niedzielnych. Ale czy naprawdę w to wierzy? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, jeśli wierzysz, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem i jedyną drogą do Boga, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tak jest. Jest nadzieja, jest zbawienie w Jezusie, ale mam dla ciebie też złą wiadomość. Oznacza to, że spotkasz się ze sprzeciwem. Ten werset w Indiach oznacza, że wszyscy pozostali bogowie, miliony bogów indyjskich, cały misternie przez tysiąclecia budowany system kastowy, wszystkie struktury społeczne po prostu rozpadają się. I dlatego w Indiach jest tak ogromny sprzeciw wobec tej prawdy. Nie można w Indiach głosić tej prawdy i liczyć na to, że będę miał wygodne, spokojne życie. Nie, prześladowania się nasilają. Kościół w Indiach wzrasta dynamicznie, prześladowania są coraz silniejsze. Podobnie jest w Chinach i w różnych krajach komunistycznych w Azji. Tam przewodnią siłą narodu jest partia komunistyczna. To partia jest drogą. Partia w Chinach, komunistyczna partia Chin rości sobie pretensje, by wyznaczyć drogę dla Kościoła. Okroić Ewangelię, powiedzieć, tyle możecie głosić. Ale to my jesteśmy najważniejsi. W Rosji to jest Władimir Putin i to, czego on chce. Bezwzględne podporządkowanie się reżimowi. Jezus jak najbardziej, jako przyboczny władcy Kremla, który będzie błogosławił jego wojska i będzie podpisywał się pod wszystkim, czego chce władca Moskwy. W krajach islamskich to jest przestępstwo wierzyć w coś takiego. Bluźnierstwo. Bo to oznacza, że to nie Mahomet jest prawdziwym prorokiem. To nie Mahomet przyniósł objawienie. To nie Koran jest świętą księgą Boga. Koran, który zdegradował Jezusa do roli jednego z proroków i to nie tego najważniejszego. Ale to Nowy Testament. To Ewangelia. To Jezus. W świecie islamu, jeśli ktoś zostawi wiarę przodków, porzuci islam, zostanie chrześcijaninem i wierzy w ten werset, to na nim ciąży wyrok śmierci. Tak naprawdę obowiązkiem najbliższych jest uśmiercenie tego człowieka, jeśli nie będzie chciał wrócić do islamu. Znam wielu nawróconych muzułmanów. Powiem wam, pasja, z jaką oni głoszą Ewangelię, jest niezwykła. Wszyscy z narażeniem życia, z różnych krajów, nam by się na zewnątrz wydawało dosyć spokojnych. Może do niektórych jeździmy na wakacje, ale za kulisami tam toczy się duchowy bój. Nie można naprawdę wierzyć w te słowa Jezusa i ostać się bez sprzeciwu wobec naszej wiary. Nawet w naszym świecie zachodnim. Multikulturowym, pluralistycznym, zrelatywizowanym. Nagle stajemy jako chrześcijanie i mówimy, tylko Jezus. Nie ma innej drogi zbawienia. Tylko On jest prawdziwym Bogiem. Bóg buduje tylko jedną instytucję na ziemi, jeśli można by tak powiedzieć. Kościół, swój Kościół. Tylko tym jest zainteresowany. Tą organizacją, bo to jest Jego ciało. Niepopularne. Nie można tak. Gdybym zapytał was, czy uważacie, że Kościół powinien wypełnić wielki nakaz misyjny Jezusa? Wiem, że większość z was w Filadelfii odpowiedziałaby tak, bo tyle służb tu jest. To jest niesamowicie budujące patrzeć, jak służycie Bogu, jak się angażujecie, ile tego jest. Odkąd pamiętam, tak było. Chwała za to Panu Jezusowi. No ale przeczytajmy słowa Pana Jezusa, gdy nakazywał nam głosić Ewangelię. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, 19-20 werset. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Myślę, że jeśli jesteśmy chrześcijanami, ewangelicznie wierzącymi, to nie wypada inaczej, jak tylko przytaknąć głową i powiedzieć: tak, mamy to czynić. Powinniśmy to robić. Ale w ten nakaz, w to wielkie posłannictwo wpisana jest już zapowiedź prześladowań. I znowu pytanie retoryczne, pytanie do każdego z nas. Każdy z nas niech odpowie sobie indywidualnie. Czy wierzę w to, że powinienem być częścią wypełnienia się tego nakazu Pana? Czy powinienem się w jakimś stopniu zaangażować? Jeśli tak, to posłuchajcie uważnie. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Wszystkich narodów. Jakie narody mamy dzisiaj na ziemi? Jakie kraje? Korea Północna. Znam wielu północno-koreańskich chrześcijan, którzy głoszą Ewangelię swoim rodakom z narażeniem życia. Wśród tych narodów są Chiny, Indie, kraje islamskie, Nigeria, Burkina Faso, Somalia. W Europie są nawróceni muzułmanie, którzy głoszą Ewangelię swoim rodakom i muszą się ukrywać w Europie, bo grozi im śmierć. To są wioski Laosu i Wietnamu, wioski w Indiach, gdzie jak się nawrócisz, wszyscy o tym wiedzą. Od dnia pierwszego wprowadzają ostracyzm, odrzucają cię. Mogą nie pozwolić ci korzystać ze studni. Nie pozwolą ci handlować, sprzedawać swoich towarów. Potem może przejść do rękoczynów, mogą cię wypędzić, pastorów, liderów aresztować, zabić. Mamy iść do wszystkich narodów. Nie da się tego zrobić bez tego, że wystawimy się na prześladowania. I to niestety cięższe niż to, że utracimy dobre samopoczucie. Wiecie, ilu misjonarzy z krajów tak zwanych wolnych poniosło śmierć męczeńską na misjach w XX wieku, w XXI? To wciąż się dzieje, za chwilę o paru z nich powiem. Mogli żyć spokojnie, ale usłyszeli głos Boży. Tak naprawdę każdy z nas jest tylko o jeden krok, o jedno słowo od tego, by znaleźć się w miejscu, w którym prześladowania są naprawdę intensywne i systemowe. Gladys Staines uczęszczała do niedużego zboru w Australii. I pewnego dnia do tego zboru, gdzieś na prowincji w Australii, przyjechał misjonarz i opowiadał o misjach, o służbie. I coś zaczęło się dziać w sercu Gladys. Zaczęła odczuwać, że Duch Święty powołuje ją na misję. Wyjechała do Indii. W Indiach poznała swojego męża, Grahama, który od wielu lat już tam służył trędowatym. Pobrali się. W Indiach urodziło im się troje dzieci. W 1999 roku ich najstarsza córka miała 13 lat, mieli dwóch synów, 10, 7. I Graham wyjechał na niedużą podróż misyjną, ewangelizacyjną ze swoimi dwoma synami. Pojechali jeepem do wiosek hinduskich. Radykalni Hindusi napadli ich nocą i żywcem spalili w tym samochodzie. Została sama Gladys i Estera. Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Haneli, która z rodziną wyjechała z RPA do Afganistanu i której męża i dwoje nastoletnich dzieci talibowie zabili w 2014 roku, ona przypadkiem przeżyła, bo akurat tego dnia wezwano ją do pracy w szpitalu, a miała być z rodziną. Haneli mówi, ja nie mam odpowiedzi. Do dzisiaj nie mam. Na pewne pytania w naszym życiu tu na ziemi nie znajdziemy odpowiedzi. Ale w życiu Gladys, Estery, Haneli widać nadzieję i widać wielkie świadectwo. Gdy Gladys i Estera publicznie przebaczyły oprawcom, ten głos rozniósł się po całych Indiach. Gladys została w Indiach i dalej służyła trędowatym. Estera wyszła za mąż, ma dziecko i dalej służą Panu. I ich świadectwo niesie się z potężną siłą. Jak daleko jestem od poważnego sprzeciwu wobec mojej wiary? Jak daleko jestem od tego, że znajdę się w miejscu, gdzie nie ma absolutnie żadnej wolności religijnej? Gdzie być może będę musiał prowadzić pracę podziemną, pojechać tam pod przykryciem? Tak daleko, jak chce tego nasz Pan. Bo On powołuje. On powołał 12 apostołów. Powiedział im, idźcie za mną. A potem dodał, posyłam was jak owce między wilki. I dodał też zatrważające słowa, strzeżcie się ludzi, bo będą was prześladować. Jan Chrzciciel, poprzednik Jezusa, został aresztowany przez Heroda, uwięziony i ścięty. Jezus, nasz Pan, został zabity na krzyżu. Niedługo później Szczepan, dzisiaj byśmy powiedzieli taka wschodząca gwiazda Kościoła, pełen łaski, pełen Bożej mocy, wspaniały kaznodzieja, dokonywał znaków i cudów. Aż przyszedł dzień, gdy zabrano go przed Sanhedryn, żeby zeznawał. I zeznaniem było kazanie głębokie, droga zbawienia i konfrontacja z ciemnością, która zalegała w Sanhedrynie. Tego było już za dużo, wywlekli go i ukamienowali. Jakub, gdy Pan go powołał, miał nadzieję, że otrzyma jakiś stołek w jego królestwie. Przyszli z Janem, za plecami Piotra, żeby załatwić sobie najwyższe stanowiska. Jezus powiedział im, nie moja to rzecz dać wam takie stanowisko, ale czy jesteście gotowi pić kielich, z którego ja piję i czy jesteście gotowi być ochrzczeni chrztem, którym ja jestem ochrzczony? A oni powiedzieli, tak. Powiedziałeś kiedyś tak Bogu, Boże, cokolwiek chcesz w moim życiu. Zrobię wszystko, co mnie poprosisz. Nie moja wola, ale Twoja. Musimy uważać na takie stwierdzenia, bo Bóg traktuje je o wiele bardziej poważnie niż my. Jakub był pierwszym spośród apostołów, który poniósł śmierć męczeńską. Prześladowca, współodpowiedzialny za śmierć Szczepana, Szaweł Starsu, potem apostoł Paweł w Listrze w czasie swojej pierwszej podróży misyjnej został ukamienowany. Zostawili go, bo byli pewni, że nie żyje. On prawdopodobnie też był pewny, że to jest już koniec. Tylko dzięki Bożej łasce, dzięki cudownej ingerencji Bożej przeżył. Dlaczego o tym mówię? Bo czytam o tym w Nowym Testamencie. Poprzednik naszego Pana aresztowany i ścięty. Nasz Pan ukrzyżowany. Kluczowy apostoł ścięty. Kluczowy diakon ukamienowany. A my ciągle myślimy, że Pan Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli super, wygodne, wspaniałe życie. Żeby wszędzie, gdzie się udamy, rozwijali przed nami czerwone kobierce, przyjmowali nas z oklaskami. Prawda jest zupełnie inna. Diabeł jest Bogiem tego świata. Ciemność zalega. Cały świat tkwi w złem. Diabeł zrobi wszystko, żeby Ewangelia nie była głoszona, żeby stłamsić, zniszczyć nasze świadectwo. Będzie się temu przeciwstawiał. W 1956 roku pięciu młodych Amerykanów, wszyscy mieli między 27 a 32 lata. Wszyscy byli żonaci. Tylko jeden nie miał dzieci. Dwóch z nich miało troje dzieci, małych. Jeden dwoje dzieci i jeden jedno dziecko. Znana historia, może czytaliście w Cieniu Wszechmogącego Elizabeth Elliot. Pisała o swoim mężu, ale ich było pięciu. Świadectwo każdego z nich, każdej z tych rodzin jest niezwykłe. Gdy próbowali dotrzeć do plemienia Aukas i znaleźli się w dżungli w nadziei na kontakt, wojownicy tego plemienia przyszli z dzidami, włóczniami, żeby się z nimi rozprawić, żeby ich zabić. I po kolei zabili wszystkich pięciu. Czy wiecie, że ci misjonarze, którzy byli z rodzinami w Ekwadorze, wszyscy tam byli, z bazy misyjnej wyjechali tam, w dżunglę. Czy wiecie, że oni mieli broń palną wtedy ze sobą? Czy wiecie, że oni mogli się bronić? Skutecznie bronić. Ale tego nie zrobili. Bo oni przyjechali zanieść zbawienie tym ludziom, a nie śmierć. Później lider tej grupy, tych Indian i wielu innych nawrócili się, ale ten lider został pastorem zboru. Został przyjacielem rodziny Neita Senta, jednego z zabitych. Stał się jak ojciec dla jego syna Steve'a. Dzieci Steve'a mówiły do niego: dziadku. Można o tym poczytać, można to oglądać. Niesamowity dalszy ciąg. Nie tak dawno mój pastor, ojciec duchowy, nawróciłem się w Polsce w zborze założonym przez amerykańskiego misjonarza Rogera. Przyjechał z innymi z Ameryki, z Finlandii. Jakoś dopiero ostatnio opowiedział o tym i tak dotarło do mnie, że on, który urodził się 6 lat po tych wydarzeniach w Ekwadorze, gdy jako młody chłopak usłyszał o tym, to, co tam się wydarzyło, zainspirowało go do tego, żeby zostać misjonarzem. Podobnie jak wielu, wielu innych ludzi na świecie. I wiele lat później ludzie ze zboru Rogera spotkali mnie na ewangelizacji ulicznej w Krakowie. Jestem dłużnikiem tych ludzi tam w Ekwadorze, tych rodzin. Jestem owocem tego, co tam się wydarzyło. Czy rozumiem te Boże drogi? Nie rozumiem. Ale ufam Bogu. Ale ufam Bogu. I na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden tekst. Z listu do Hebrajczyków, rozdziału 13. Wierzę, że tekst mający fundamentalne znaczenie dla nas. Tekst, którym żyją nasi prześladowani bracia i siostry. I tekst, którym chciałbym was zostawić. Później będziemy jeszcze się modlić. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, niosąc Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tęsknimy za przyszłym. 3 rzeczy. Po pierwsze, Jezus ukrzyżowany za nasze grzechy. Gdy patrzysz wstecz, gdy patrzysz na historię ludzkości, to co widzisz? To jest najważniejsze wydarzenie. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Odrzucony, pobity, wyrzucony poza obóz. Nie pasował faryseuszom, saduceuszom, Rzymianom, Herodowi, jego świcie. Ostała się przy nim garstka uczniów. Ale to jest fundament naszej wiary, naszego życia, nasza nadzieja. Stamtąd płynie przebaczenie grzechów, stamtąd płynie moc Boża. Jezus, Jezus umarł za mnie. I to jest siłą naszych braci i sióstr, którzy przechodzą przez prześladowania. Decydują się na nie, znoszą je, bo wierzą, że Jezus naprawdę przyszedł. Że naprawdę jest Synem Boga, Bogiem wcielonym. Wierzą w to całym sercem. Ale w Polsce wielu ludzi potrafi wyrecytować poprawnie teologię Krzyża Chrystusa sprzed 2000 lat. Jak ich zapytasz, dlaczego przyszedł Jezus? No umrzeć za mnie, za nasze grzechy. Ale w ich życiu jest to tylko jakiś fakt historyczny, odległy. I Biblia wyraźnie mówi, że nie możemy się zatrzymać na tym, na poprawnej teologii. Na tym, że jak ktoś powie o Jezusie, ktoś powie o Jego krzyżu, o Jego zmartwychwstaniu, nawet o Jego powtórnym przyjściu, o Jego królestwie, to przytakniemy i powiemy tak, wierzę w to. Biblia mówi, że musimy iść dalej i jest napisane tutaj, wyjdźmy więc do Niego poza obóz, niosąc Jego pohańbienie. I pojawia się pytanie, czy mogę wyjść poza obóz do Jezusa i nie biorąc Jego pohańbienia na siebie? Nie utożsamiając się z Jego krzyżem, biorąc swój własny? Nie umierając dla własnych ambicji, planów, dążeń? Czy to jest w ogóle możliwe? Ale Biblia mówi, wyjdźmy do Niego poza obóz. I dzisiaj jako chrześcijanie dajemy się wciągać w obozy tego świata. Polityczne, ekonomiczne, różne układy, obozy kulturowe. I co najgorsza, często podziały tego świata, zwłaszcza polityczne, wciągamy do Kościoła. I tracimy wyrazistość, tracimy moc, tracimy przekaz, gasimy Ducha Bożego. A tu jest powiedziane, że mamy wyjść do Jezusa poza obóz. Tam, gdzie On został ukrzyżowany, pod Jego krzyż. Nie pozwalać na to, by nasza energia została rozproszona, ale skupić się przy Jezusie, być blisko Niego i z perspektywy krzyża, z perspektywy Jezusa patrzeć na ten świat i z tej perspektywy i z mocą krzyża iść i głosić Ewangelię. I wiem, że to może brzmieć tak abstrakcyjnie. Gdzie mam Jezusa znaleźć? Gdzie jest to miejsce, w którym On teraz jest? No nie cofnę się w czasie 2000 lat. A gdzie On jest? Skąd wiem, że tam dotarłem? Pozwól, że powiem Ci, jak ja poznaję, że jestem blisko. Nie dlatego, że jestem jakiś super duchowy, ale dlatego, że po prostu potrzebuję Jezusa i na co dzień, jak umiem, to staram się przychodzić do Niego i być blisko Niego. Wiesz, po czym poznaję, że jestem bliżej Jezusa, coraz bliżej tego miejsca z Nim? Bo gdy podchodzę tam na Golgotę duchowo, to moich słów, moich racji jest coraz mniej. Coraz mniej mówię, wpatruję się, słucham. Kamienie, które miałem w rękach przygotowane, żeby rzucić w innych grzeszników, wypadają z moich rąk. Zaczynam dostrzegać niezwykłe, nadprzyrodzone objawienie Bożej miłości. I widzę, że krzyż to jest po prostu czysta Boża miłość objawiona przez Syna Bożego. A jak jestem naprawdę blisko, to słyszę, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Widzę, że z krzyża płynie przebaczenie. Widzę, że Jezus umierał za wszystkich. Nie tylko za mnie, ale za wszystkich wokół, nawet za moich wrogów. Umierał za wszystkie narody. Widzę, jak wielką cenę poniósł. Widzę, jak bardzo potrzebuję Jego oczyszczenia. Och, i pragnę objawić to innym poprzez moje życie. Po tym możemy poznać. Ale drodzy przyjaciele, nie można tam podejść. Nie można być uczniem Jezusa, jeśli nie weźmiemy razem w pakiecie Jego pohańbienia. Jezus powiedział, jeśli ktoś chce iść za mną, a mówił do tłumów, które za Nim podążały, a nie dźwiga swojego krzyża, nie bierze swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Paweł powiedział, przez krzyż świat jest dla mnie ukrzyżowany, ja dla świata. Gdybym nie głosił krzyża, nie byłbym prześladowany. Prześladowcy tego świata są gotowi pójść na układ z chrześcijanami. Okroicie trochę swoją Ewangelię. Dostosujcie ją do naszych wymogów kulturowych, ideologicznych, religijnych. Zostawimy was w spokoju. Ale co może dać mi siłę, żeby zapłacić tak wielką cenę? Cenę odrzucenia. Cenę krzyża w moim życiu, nie tylko w życiu Jezusa. Następne słowa. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tęsknimy za przyszłym. Powiem wam, to jest cecha wspólna wszystkich prześladowanych chrześcijan, ale też wszystkich braci i sióstr, z którymi się stykałem, też jako pastor, usługując na wielu pogrzebach, gdy odchodzili najbliżsi. To jest to wychylenie w przyszłość, w wieczność, to jest ta nadzieja wieczna. Bo co zostaje pastorowi, który siedzi w Erytrei ponad 20 lat w więzieniu? Drodzy przyjaciele, jest takie słowo, które potrafi nas pocieszyć, kiedy już nie ma innych słów. Kiedy ból, cierpienie potrafi zamknąć nam oczy. I to słowo to niebo, ale nie abstrakcyjne. To niebo, gdzie jest mój Pan, który za mnie umarł, powstał z martwych, poszedł tam i przygotowuje dla mnie miejsce. To jest niebo, w którym czekają na mnie wszyscy moi bliscy, którzy umarli w wierze w Jezusa. To jest niebo, do którego mogą pójść wszyscy na tej ziemi, którzy usłyszą i uwierzą. Za chwilę puścimy prosty teledysk. Ten teledysk tak naprawdę powstał w Filadelfii w 2009 roku. Wszystko w tym teledysku, też słowa piosenki, muzyka, śpiew, wszystko zrobili ludzie z Filadelfii. Myślę, że wielu z was słyszało już tę pieśń, którą pięknie wykonała Beata Bednarz. I zrobiliśmy to wtedy, żeby pobudzić serca naszych braci i sióstr w Polsce do modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Także wysłuchajmy teraz tej pieśni, a potem będziemy się modlić wspólnie.